W audycji Masz Prawo. Dzień dobry, mówi Państwu Dorota Niebrzydowska wraz ze mną. Profesor Jarosław Matwiejuk, konstytucjonalista z Uniwersytetu w Białymstoku. Dzień dobry.
Witam serdecznie.
Nie powiem, że w poniedziałek obudziliśmy się w nowej rzeczywistości, bo ciągle trwamy w tej samej. Aczkolwiek wybory samorządowe po raz pierwszy w nowej procedurze, w nowych przepisach i dwie komisje liczyły oraz przeprowadzały te wybory. To się sprawdziło, wyniki wyborów poznaliśmy dość szybko, chociaż do sejmików to trochę potrwało.
Tak, ten nowy system sprawdził się. Proszę przypomnieć sobie, iż 4 lata temu byliśmy świadkami niestety kompromitacji administracji wyborczej. Zakończyła się ta kompromitacja tym, że czekaliśmy na wyniki ładnych parę dni. Były zresztą wątpliwości do końca, czy te wyniki są rzeczywiście właściwie policzone, a zakończyło się to również dymisją składu Państwowej Komisji Wyborczej. A teraz zmieniono kodeks wyborczy, zmieniono zasady, wprowadzono to bardzo ważna gwarancja rzetelności wyborów. Dwie komisje, przeprowadzającą wybory i liczącą wyniki. I zadziałało to szybko, sprawnie, nie było problemów z systemem komputerowym, w związku z tym tak być powinno.
Do tych komisji było dużo wątpliwości, że akurat dlaczego dwie, że przedłużą pracę, że przecież nigdy nie było problemów z tym, żeby ci, co przeprowadzali, to liczyli, że to było sprawne i szybkie. Okazało się, że w tym składzie również sobie komisje poradziły. No właśnie, czego to miało być gwarancją? Tego, że nikt niczego przy tych wyborach nie robił takiego, co nie powinno było być robione?
Tak, było to zabezpieczenie mające dać gwarancję rzetelności przebiegu procesu wyborczego i ci, którzy pracowali przy procesie wyborczym, czyli ta komisja do przeprowadzenia wyborów, potem po zdaniu protokolarnym urny z kartkami do głosowania, nie brała udziału w liczeniu głosów. Na tym polegała nowość. Nowa komisja w zupełnie innym składzie, powołana tylko do liczenia głosów, zajęła się procesem przeliczenia i sporządzenia protokołu z wynikami wyborów
w danym
obwodzie. I teraz
tak już będziemy mieli w każdych wyborach, czyli na przykład 4 listopada znowu dwie komisje zapracują tam, gdzie będzie druga tura wyborów samorządowych?
Tak będzie i 4 listopada, tak będzie w każdych kolejnych wyborach, czyli wyborach do Europarlamentu, potem jesienią przyszłego roku wyborach do Sejmu, do Senatu, następnie w wyborach w 2020 roku na Urząd Prezydenta Rzeczpospolitej. Tak będzie dotąd, aż ustawodawca nie zmieni tej zasady, ale nie sądzę, żeby zmienił, ponieważ ten system zadziałał. Nie ma mowy o fałszerstwach wyników wyborów w Polsce. Nikt nie kwestionuje, proszę zwrócić uwagę i podkreślmy to, wyników wyborów. Wyniki zostały zaprezentowane stosunkowo szybko. Nie ma uwag jakiś o zasadniczej charakterze. Dlatego ten system zadziałał. Ja uważam, że będzie tak już na zawsze.
W województwie podlaskim nie było już tych książeczek, które w poprzednich wyborach narobiły tyle zamieszania i rzeczywiście można było mieć wątpliwości, czy te wybory były tak do końca prawidłowo przeprowadzone, skoro ta książeczka powodowała to, że było bardzo dużo głosów nieważnych. W tych wyborach odsetek głosów nieważnych niewielki. Więc co? Społeczeństwo się edukuje, umiemy już brać udział, bo frekwencja, przypomnę, dość duża.
No, frekwencja rekordowa. A może od tego zacznę, że frekwencja w wyborach samorządowych, jeżeli ona ostatecznie się potwierdzi, że w granicach 54%, to proszę Państwa, jest ewenement. Nigdy wcześniej takiej frekwencji nie było. Przypomnę, że w ostatnich rekordowych wyborach samorządowych, jeżeli chodzi o frekwencję, sprzed 4 lat ona wynosiła 47,4% i zawsze przy wyborach samorządowych była znacząco niższa niż przy wyborach prezydenckich czy parlamentarnych. Także to znakomity dowód na to, że wybory samorządowe, istota samorządu jest przez wyborców pojmowana właściwie. Ale wracając do tego wątku związanego z liczbą głosów nieważnych. Bardzo istotnym rozwiązaniem, które pomogło, oprócz oczywiście kart do głosowania, a nie tego zeszytu z kartami do głosowania, bardzo istotnym elementem wartym podkreślenia jest to, że dokonano redefinicji pojęcia znaku X w kratce, bo do tej pory to trzeba była ta definicja, która mówiła, że musi być to dokładnie przecięcie po środku i tak dalej. Teraz nie, trochę to zliberalizowano, jakiekolwiek przecięcie w kratce, prawda? Czy na ukos, czy w poziomie, czy jeszcze w jakiejś innej formule, byle było przecięcie dwóch linii.
A mnie się wydawało właśnie, że to zamarza wynik wyborów. Znaczy, że tutaj będzie problem, bo ludzie powinni stawiać krzyżyk i tyle, a nie właśnie tam jakieś przeróżne znaczki.
Ta definicja umożliwiła jednak zakwalifikowanie tych głosów, które do tej pory kwalifikowane były jako głosy nieważne. No, trzeba też tutaj uznać z szacunkiem rolę Państwowej Komisji Wyborczej, która w tych wyborach, w szczególności w przeciwieństwie do tych wcześniejszych, dołożyła należytej staranności, aby informować opinię publiczną o sposobie głosowania. Przypomnę, że w ostatnim tygodniu było bardzo dużo informacji, bardzo dużo reklam i myślę, że to także pozwoliło wyedukować wyborców, suwerena, który podejmował decyzję.
Ta druga tura w niektórych miejscowościach, która się odbędzie 4 listopada, pewnie już taką popularnością cieszyć się nie będzie wielką. Natomiast no jednak są gminy, w których te wybory jeszcze się odbędą. Czy to, że to wybory samorządowe i to, że zmienia się władza tutaj na szczeblu samorządowym, dla zwykłego mieszkańca Białegostoku, Łomży, Suwałk, Hajnówki, Siemiatycz, no nie wymienię wszystkich miejscowości w naszym województwie, coś zmienia?
Już na to odpowiadam, ale nie mogę nie odnieść się do kwestii frekwencyjnych. Otóż zasadniczo, jak uczy doświadczenie samorządowe w Polsce, przypomnę, głosujemy na radnych już od roku 90. W radach gmin odbyły się wtedy wybory i miast, a od 98 jeszcze do powiatów i do sejmików, a od 2002 oczywiście na wójta, burmistrza, prezydenta w bezpośrednich wyborach. To ilekroć odbywała się druga tura przy wyborach wójta, burmistrza i prezydenta, zawsze ona była, charakteryzowała się znacząco mniejszą frekwencją, o 10-15 punktów procentowych. Podobnie zresztą przy wyborach był taki moment prezydenckich, chociaż także w drugiej turze bywała i lepsza frekwencja. Natomiast odnosząc się do istoty problemu, czy to coś zmienia? Otóż i tak i nie, bo z punktu widzenia ciągłości władzy samorządowej, z punktu widzenia jej kompetencji, budowy, to w zasadzie nic się nie zmienia. Jeżeli natomiast idzie o kwestie związane z funkcjonowaniem, realizowaniem polityki, tak, zmieni się, dlatego że tam, gdzie się zmienili włodarze, tam się gdzie zmieniły układy polityczne w radach gmin, miast, powiatów i sejmików wojewódzkich, będzie realizowany inny program. Inni ludzie będą to czynili. W związku z tym możemy oczekiwać po prostu zmiany polityki samorządowej. W wymiarze praktycznym, bo w wymiarze pozycji ustrojowej samorządu, poza wydłużoną do 5 lat kadencją i poza wprowadzeniem ograniczenia liczby pełnionych kadencji do 2 przez wójta, burmistrza, prezydenta, tak naprawdę się nic nie zmienia.
No 5 lat to już znacząca zmiana, bo o 1 rok dłużej na realizację swojego programu, swoich obietnic wyborczych, albo też może na to, żeby pokazać, kim się jest, prawda, jak nie było się jeszcze dotychczas żadnym radnym, społecznikiem, nikim takim.
Tak jest. My mówimy, że to stabilizuje władzę samorządową, daje czas na wykonanie programu wyborczego. Proszę zauważyć, że przy kadencji 4-letniej w zasadzie ostatni rok kadencji oznaczał już takie myślenie o wyborach, przygotowanie się do wyborów. Różnie było z realizowaniem programów wyborczych, programów samorządowych.
Rozwojowych.
Rozwojowych, tak. Raczej było szykowanie się do wyborów. A tutaj ta perspektywa jest wydłużona. 5 lat kadencji, jeszcze raz przy wójcie, burmistrzu, prezydencie, ograniczenie, w mojej ocenie bardzo słuszne, liczby kadencji do 2 po to, by dać szansę innym, nowym. Wiemy, że w niektórych, w szczególności małych gminach, istnieje tendencja do tego, by, mówię o pewnej też perspektywie historycznej, by te same osoby rządziły wiele, wiele, wiele razy, wiele kadencji. To z punktu widzenia demokracji nie jest zbyt dobre rozwiązanie.
I w zasadzie zawód radny, zawód wójt, zawód taki.
Tak.
Wybory przed nami, jeszcze w ogóle rok wyborczy przed nami, bo zaraz Europarlament, zaraz wybory parlamentarne, bo to się wydaje, że jeszcze długo, ale tak naprawdę to już tuż, tuż. Natomiast zostańmy jeszcze przy tych samorządach. Teraz. Jeszcze niektóre samorządy zwołały rady gmin, sejmiki się spotkają. To kiedy to takie realne przejęcie władzy, tam gdzie ta władza się zmienia, ono powinno się odbyć i jak to powinno wyglądać?
Zgodnie z polskim prawem 16 listopada wygasają kadencje samorządowe. Kończy się ta 4-letnia miniona kadencja i w ciągu 7 dni od 16, czyli do 23 listopada włącznie, komisarze wyborczy zwołają nowe sesje, sesje nowych rad gmin, rad miast, rad powiatów oraz sejmików wojewódzkich. Na tych sesjach zostaną wyłonione władze rad, przewodniczący, zostaną oczywiście przeprowadzone akty ślubowania radnych. Zapewne w sejmiku wojewódzkim, no w szczególności sejmiku wojewódzkim województwa podlaskiego, także na tej pierwszej sesji zostanie dokonany wybór zarządu, bo przypomnę, że w Sejmiku Województwa Podlaskiego mamy jedną partię, która wygrała i samodzielnie będzie sprawowała rządy w województwie.
Czyli nie musi zawiązywać koalicji i tutaj ustalać, kto jaką funkcję przejmie.
A zawsze zawieranie koalicji budzi wątpliwości, napięcia, niepokój i zawsze przedłuża proces kształtowania władz. Tutaj takiej sytuacji nie będzie.
Bo była też u nas w województwie taka sytuacja, kiedy nie udało się wyłonić zarządu województwa i wtedy był pat.
Tak, oczywiście w 2006 roku w Sejmiku Województwa Podlaskiego doszło do patu, który skutkował tym, że w ciągu 3 miesięcy nie udało się powołać zarządu. Jednego z członków zarządu wybierano 7-krotnie. Wówczas, gdy upłynął 3-miesięczny termin, nastąpiło z automatu zastosowanie rozwiązania ustawowego, takiego bezpiecznika, który stanowił o tym, że sejmik z mocy prawa uległ rozwiązaniu. Wraz z rozwiązaniem sejmiku władzę przejął wyznaczony przez prezesa Rady Ministrów komisarz, który zarządził wybory, które odbyły się po 3 miesiącach i już tam ten nowy skład sejmiku wyłoniony w 2007 roku w maju zdołał szybko wybrać zarząd i nowego marszałka.
To jeszcze 2 pytania takie proceduralne, a mianowicie mamy taką gminę, w której był jeden kandydat na wójta i tenże kandydat utrzymał 75% głosów na nie, więc nie został wybrany.
Tak jest, nie został wybrany. Ustawodawca postąpił tutaj mądrze, ponieważ skoro jest jeden kandydat, jednak poddaje go ocenie społecznej. Jeżeli społeczeństwo go nie chce, wyborcy go nie chcą, to jest to pewien sygnał. Tak? W takiej sytuacji zadziała rozwiązanie, które ustawodawca przewidział, czyli wybierze rada, a rada to radni, którzy pochodzą z wyborów, więc ta sytuacja będzie rozwiązana pewno z korzyścią dla lokalnej wspólnoty, która miała szansę wybrać i skorzystała z tego prawa, głosując na nie, czyli wyrażając wotum nieufności dla kandydata.
Czyli też bardzo dobre rozwiązanie, że nie jak jeden kandydat to już może czuć się wybrany, chociaż w gminach do 20 tysięcy w okręgach naradnych tak właśnie jest, że jeżeli tylko jeden kandydat na radnego, tam się wyborów nie przeprowadza.
Tak, ale to jest kandydat na radnego, a nie na wójta burmistrza. To jest jednak funkcja wykonawcza, prawda? Jego odpowiedzialność jest znacząco większa. Tak, ja generalnie uważam, że to są bardzo dobre rozwiązania w tym zakresie.
W zasadzie, jeżeli chodzi o taki podział terytorialny i o wybory samorządowe w takim kształcie, jak teraz się odbywają, to też już parę lat doświadczeń mamy za sobą. Ale wydaje mi się, że dalej jest taki problem kompetencyjny. Wojewoda, urząd wojewódzki, marszałek, województwo.
To muszę zacząć od stwierdzenia takiego. Konstytucja Polski przewiduje decentralizację władzy. To znaczy przewiduje i realizuje w praktyce to, że uprawnienia, które do tej pory należały do państwa, zostały przekazane dla wspólnot samorządowych. W Polsce są 3 poziomy samorządowe. Nie używam słowa szczeble, ponieważ to nie są poziomy, które wzajemnie są jakoś hierarchicznie ułożone, podporządkowane i tak dalej. Absolutnie to są autonomiczne jednostki samorządowe. I one występują w gminach, mają swój zakres kompetencji. W gminach, których odpowiednikiem są również miasta, tak? Czyli wspólnoty miejskie. W powiatach to poziom wyższy, ale jeszcze raz całkowicie niezależny i nie mający uprawnień nadzorczych w stosunku do gmin. Oraz na poziomie województwa, gdzie te kompetencje są jakby regionalne, można powiedzieć, i także w pełni autonomiczne. To jest samorząd terytorialny. Jego istota polega na tym, że mieszkańcy określonego obszaru wyłaniają organy władzy uchwałodawczo-kontrolnej, czyli radnych, plus w gminie, mieście organ jednoosobowy władzy wykonawczej, wójta, burmistrza, prezydenta. I oni rządzą w ramach kompetencji ustawowych, rządzą sprawami lokalnymi. No, na przykład, jeżeli w gminie jest, czy w mieście jest szpital miejski, to się zajmują zarządzaniem tą sferą, tak, ochroną zdrowia na poziomie gminy. W powiecie, na poziomie powiatu, jeżeli jest tam szpital powiatowy, to wówczas także i tą jednostką. A w województwie oczywiście szerzej. Szpitale wojewódzkie, samorządowe, plus oczywiście samorządowa, wojewódzka sfera ochrony zdrowia. A wojewoda?
No, wojewoda
właśnie,
to rząd.
Pani redaktor o to zapytała, wojewoda, tak? I z tym jest jakby w odbiorze społecznym pewien problem, pewna niejasność. W mojej ocenie być jej jednak nie powinno, ponieważ wojewoda to przedstawiciel rządu, Rady Ministrów, premiera w terenie. To jest administracja rządowa lokalna, która ma swoje uprawnienia, ale przede wszystkim koncentruje je, te uprawnienia, na nadzorze nad samorządem terytorialnym, polegającym na weryfikacji, czy samorząd działa zgodnie z prawem, czy samorząd gminny, powiatowy, wojewódzki przestrzega obowiązujących przepisów. Ten nadzór się uruchamia. Dodajmy oczywiście specyficzne kompetencje wojewody związane z administracją specjalną, z zarządzaniem kryzysowym, ale generalnie te uprawnienia wojewody nie dublują się z uprawnieniami samorządu i mamy takie zjawisko, o którym my mówimy, naukowcy, jak dualizm administracji publicznej, czyli państwowej i samorządowej w województwie.
Przed niektórymi z tych wybranych ważne decyzje, bo paru funkcji nie można łączyć z funkcją radnego, więc trzeba coś będzie wybrać.
Znana jest oczywiście zasada incompatibilitas, czyli zakazu łączenia, ona jest wprowadzona na poziomie ustawowym, funkcji samorządowych z innymi funkcjami. Tak, będą zatem podejmowane decyzje dotyczące chociażby obsady stanowisk zastępców prezydenta, tak, czy także innych, i radni będą musieli się tutaj samookreślić, bo nie mogą łączyć tej funkcji, ale radni będą mieli także inne obowiązki, złożenie oświadczeń majątkowych, i to trzeba będzie uczynić bardzo rzetelnie, dlatego że Centralne Biuro Antykorupcyjne będzie te oświadczenia mogło badać. Przypominam, że samorząd jest transparentny, że są jeszcze inne zakazy z prowadzeniem działalności gospodarczej włącznie, więc wiele się tutaj będzie działo. Tym bardziej, że ustawodawca przewiduje, że w przypadku niezłożenia oświadczenia majątkowego, czy też nieprzestrzegania zakazu łączenia pewnych stanowisk, radni będą tracili mandaty.
A jak traci radny mandat, to co się dzieje?
W przypadku gmin do 20 tysięcy mieszkańców, gdzie radni wybierani są w jednomandatowych okręgach wyborczych, będą przeprowadzone wybory uzupełniające z wszystkimi tego konsekwencjami, czyli dwoma komisjami wyborczymi między innymi. Natomiast w przypadku...
Drogi wariant, nie wybieramy go.
Demokracja kosztuje, ale nie wymyślono niczego lepszego i cieszmy się, że możemy ułożyć na demokrację te demokratyczne rozwiązania. Ja zawsze przypominam studentom, że były takie lata w historii Rzeczpospolitej, kiedy nasi przodkowie nie mogli korzystać z instytucji demokratycznych. W związku z tym pamiętajmy o tym, uczmy się i korzystajmy z rozwiązań demokratycznych. Natomiast panie redaktor, jeżeli chodzi o listy kandydatów w okręgach, w jednostkach samorządowych, gdzie wybory są przeprowadzane proporcjonalnie, czyli w gminach powyżej 20 tysięcy mieszkańców, w powiatach i województwach. Tutaj oczywiście nastąpi zjawisko wstąpienia z listy, tej samej listy, tego kolejnego kandydata w miejsce radnego, który zrezygnował lub któremu wygaszono mandat, tego kandydata, który uzyskał największą liczbę głosów.
Czyli pan prezydent Truskolaski, idąc na urząd prezydenta, na który został wybrany, zwalnia miejsce dla kolejnego ze swojej listy.
Tak jest. I gdyby ten kolejny, idąc dalej, nie zdecydował się na przyjęcie mandatu radnego, to kolejny z listy.
Wybory samorządowe, a jednak wynik tych wyborów pokazuje, że głosujemy na partię. W Radzie Miasta Białegostoku 2 ugrupowania, w Sejmiku 3.
Gdy idzie o wpływ polityki na samorząd terytorialny i w szczególności na wybór reprezentantów mieszkańców, czyli radnych, czy też wójtów, burmistrzów i prezydentów, przy poziomie sejmiku wojewódzkiego, a także w powiatach i w bardzo dużych miastach, ten wpływ jest bardzo widoczny. Bardzo trudno jest przebić się lokalnym komitetom wyborczym przez 5-procentowy próg wyborczy. Prawdopodobnie jest to nieuniknione, dlatego że zejście poniżej sfery politycznej, partyjnej na ten poziom, bardzo wysoki poziom, po prostu jest faktem. Partie polityczne szykujące się do kolejnych wyborów biorą w tym udział, jednocześnie sprawdzając swoje struktury, realizując swój program, rekomendując swoich kandydatów, nagłaśniając tych, którzy potem będą realizowali program tej partii. Natomiast jest tak, że na poziomie gminnym oraz na poziomie małych miast i powiatów tej polityki nie widać. Tam wygrywają najczęściej komitety lokalne. Znane jest zjawisko, że działacze partyjni partii X, Y, Z rejestrują się jako komitety na rzecz rozwoju gminy, komitety pomyślności i szczęśliwości różnej, prawda? Bardzo różne są
mieszkańców,
nazwy.
Mieszkańców. Tak.
Mieszkańców oczywiście i tak dalej, i tak dalej. Więc to są różne mechanizmy. Tutaj w tych małych wspólnotach samorządowych na poziomie gminy zejścia polityki nie widać de facto i komitety lokalne, komitety wyborców odgrywają decydującą rolę. Oczywiście ci kandydaci z tych komitetów startując mają swoje poglądy polityczne, to jest oczywiste, ale nikt ich o to tak naprawdę nie pyta, dlatego że ich się pyta o drogi, o szkoły, o te lokalne kompetencje i problemy, które trzeba rozwiązać. I na tym polega samorząd i jego istota w terenie. Ale proszę też zwrócić uwagę, że wybory samorządowe, w szczególności tutaj pani redaktor trafnie zauważyła, przy sejmikach wojewódzkich, jeszcze raz to podkreślmy, są barometrem rzeczywistego poparcia społecznego dla partii politycznych. Bo tu są już wybory typowo polityczne w tym sensie, że partie wystawiają swoje listy kandydatów i widać, jakie jest poparcie społeczne.
Czyli barometr.
Tak, taki rzeczywisty. Nie teoretyczne badanie opinii publicznej, tylko rzeczywisty sondaż.
Czyli wybory samorządowe jeszcze się nie skończyły. Dla niektórych druga tura 4 listopada i po 4 listopada, a raczej po 16 listopada. Tak będzie trzeba rozpocząć już pracę nowych wybranych władz.
Między 16 listopada a 23 listopada komisarze zwołają pierwsze posiedzenia wybranych rad. Radni zostaną, odebrane zostanie ślubowanie od radnych, wyłonione władze rad i nastąpi start z realizowaniem, że tak powiem, kompetencji przewidzianych w konstytucji, w ustawach.
I przez 5 lat będziemy mogli sprawdzać.
I przez 5 lat.
To, co się nam mówiło, rzeczywiście odnajdzie się w tym, co będą realizować.
I przez 5 lat będziemy obserwowali, wykonując funkcję kontrolną jako mieszkańcy, jak nasi reprezentanci, jak radni, jak wójt, burmistrz, prezydent realizują swoją misję. Będziemy mieli instrumenty kontrolne, chociażby w postaci przedterminowego zakończenia kadencji, w postaci referendum. Oczywiście wielka rola środków masowego przekazu, które będą patrzyły na ręce włodarzom.
My na pewno.
To jest po prostu piękne rozwiązanie. Demokracja, w której suweren, my mieszkańcy, patrzymy na ręce naszych reprezentantów.
W audycji Masz Prawo zmieniamy temat, zmieniamy też gościa. Pani Katarzyna Krupicka, rzecznik prasowy białostockiego oddziału ZUS jest naszym gościem w tej chwili. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Będziemy mówić o elektronicznych zwolnieniach. Mówiliśmy już o nich kilkakrotnie i co chwilę nam się termin przesuwał. Obwieszczałyśmy już od 1 lipca, już od 1 stycznia, już od 1 lutego, a teraz mamy październik i od kiedy?
Już od 1 grudnia.
Już od 1 grudnia.
Ten termin pozostaje nam. Jedyna nowość, która faktycznie pojawiła nam się od wczoraj, czyli od 23 października, to są właśnie asystenci medyczni, którzy zamiast lekarzy, pomagając lekarzom, będą mogli wystawiać te zwolnienia lekarskie. Termin pozostaje ten, który został ostatnio ogłoszony, czyli 1 grudnia i tego terminu się trzymamy.
I już nie będziemy przedłużać i prolongować.
Asystenci medyczni zostali wprowadzeni po to, by odciążyć pracę lekarzy, pracą tą techniczną, biurową, żeby lekarze faktycznie mogli zająć się tylko i wyłącznie leczeniem pacjentów, służeniem ich zdrowiu, więc miejmy nadzieję, że już ten termin pozostaje stały.
To już było pilotażowo, żeśmy to robili w województwie tutaj podlaskim. Robiliśmy to już, wprowadzaliśmy to w tych terminach, które rzeczywiście potem były przesuwane. Na jakim etapie jesteśmy teraz?
Przypomnijmy, że zwolnienia elektroniczne można wystawiać od 1 stycznia 2016 roku, czyli tak naprawdę już kawał czasu, ale na początku faktycznie szło to dość opornie, ale w tym roku liczba wystawianych zwolnień lekarskich znacznie, znacznie wzrosła. Nasze województwo może się pochwalić tym, że jesteśmy naprawdę na bardzo wysokim poziomie, ponieważ zajmujemy 2 miejsce w Polsce. Nasi lekarze wystawiają około 60% zwolnień lekarskich wszystkich. Właśnie 60% to są zwolnienia elektroniczne. I do końca września takich zwolnień w województwie podlaskim zostało wystawionych już około 160 tysięcy.
To powiedzieć by się chciało, aż 160 tysięcy osób choruje w województwie podlaskim, że potrzebuje zwolnień dość dużo.
Choruje bardzo dużo osób. W samym wrześniu takich zwolnień zostało wystawionych 23 tysiące. Są to oczywiście dłuższe zwolnienia, krótsze zwolnienia, ale jesteśmy dużym województwem, w związku z tym liczymy się z tym, że takich zwolnień jest dużo.
To powiedzmy jeszcze, kogo ten obowiązek dotyczy, bo to też nie wszyscy muszą chyba te elektroniczne zwolnienia wystawiać.
Od 1 grudnia wszyscy będą musieli wystawiać elektroniczne zwolnienia. Każdy lekarz, który ma prawo wystawiać zwolnienia lekarskie i wystawia takie zwolnienia, już niestety nie będzie mógł wypisywać go w formie papierowej, tylko wyłącznie w formie elektronicznej. Tu może się pojawić malutki problem, ponieważ płatnicy, którzy zatrudniają mniej niż 5 osób, nie muszą mieć profilu na platformie usług elektronicznych. Lekarz, wystawiając zwolnienie elektroniczne, będzie widział, że taki płatnik danego pacjenta nie ma profilu i w momencie zakończenia wystawiania takiego zwolnienia będzie musiał dla pacjenta to zwolnienie wydrukować i wówczas w dalszym ciągu obowiązuje ta stara droga, czyli pacjent chory musi znowu biec z tym zwolnieniem do swojego szefa i wręczyć, pilnować oczywiście terminu 7-dniowego, by nie przekroczyć go i nie mieć zmniejszonego zasiłku chorobowego. Więc to jest ułatwienie dla lekarzy, dla pacjentów, ale przede wszystkim ogromny apel do płatników. Nawet ci, którzy nie mają zatrudnionych 5 osób, powinni taki profil założyć i wówczas na pewno ich pracownicy będą z tego zadowoleni.
Czyli to nie jest tak, że jeżeli mają mniej niż 5 pracowników, to nie muszą tego robić i nie chcą tego robić i nie robią. Mogą to zrobić.
Mogą. Każdy płatnik, każda nawet jednoosobowa działalność jak najbardziej powinna mieć założony taki profil, ponieważ to jest ogromne udogodnienie i do tego serdecznie zachęcamy. On jest bardzo prosty w obsłudze.
A czy lekarze są już do tego przygotowani? Lekarze, ratownicy, asystenci, bo takie też się pojawiło sformułowanie asystenci medyczni.
Asystenci medyczni to są właśnie te osoby, które wykonują czynności medyczne, więc to będą pielęgniarki, ratownicy, sekretarki medyczne. Oni już tak naprawdę mogą od wczoraj wystawiać te zwolnienia lekarskie, ale to są tylko czynności techniczne, bo takie zwolnienie lekarskie asystent wystawia za lekarza. On sam nie podejmuje decyzji. I jeżeli osoba, która będzie właśnie wystawiała takie zwolnienia, ma ochotę przyjść do nas na szkolenie, zobaczyć, przejść całą ścieżkę wystawiania takiego zwolnienia, serdecznie zapraszamy. Pierwsze szkolenie odbędzie się właśnie jutro o godzinie 10 w naszym budynku na Młynowej 29, a kolejne z kolei 30 października o godzinie 13.
A ci tak bardziej tradycyjni pacjenci, czy będą mogli poprosić o wydrukowanie takiego zwolnienia?
Zawsze podczas wizyty lekarskiej każdy pacjent może poprosić o wydrukowanie zwolnienia. Lekarz na życzenie pacjenta oraz w momencie, gdy widzi, że płatnik nie ma profilu na platformie usług elektronicznych, te dwie sytuacje zawsze obligują lekarza do wydrukowania zwolnienia.
Dziękuję serdecznie. Audycja Masz Prawo za tydzień o zwykłej porze, a za chwilę popołudnie z Polskim Radiem Białystok.